14.08 minęła właśnie, wobec tego czas na nasz regionalny magazyn kulturalny.
Kulturalne Lubuskie.
A dzisiaj w Kulturalnym Lubuskim będziemy mówić o przypadającej jutro 39. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego przez komunistyczne władze Polski. Powiemy też o rozpoczętej w tym tygodniu 27. edycji lubuskich wawrzynów naukowych, literackich i dziennikarskich. Spróbujemy również dowiedzieć się, jak radzą sobie gorzowscy plastycy w czasie pandemii. Podczas dzisiejszego Kulturalnego Lubuskiego będzie nam towarzyszyć przede wszystkim muzyka trójki legendarnych już bardów Solidarności, Przemysława Gintrowskiego, Jacka Kaczmarskiego i Zbigniewa Łapińskiego. To z powodu oczywiście jutrzejszej rocznicy. Ale będzie też grupa Raz, Dwa, Trzy i Stanisława Celińska ze swoją piękną piosenką Czerń i Biel. Zaczynamy. Gintrowski, Kaczmarski, Łapiński w piosence Śmiech. To też tak jak jutro była niedziela, też był 13 grudnia, kiedy na ekranach telewizorów zamiast oczekiwanego przez dzieci teleranka ukazała się postać w mundurze i ciemnych okularach. Generał Wojciech Jaruzelski wygłosił wtedy słynne słowa o mniejszym złu. Jutro przypada 39. rocznica wprowadzenia przez komunistyczne władze ówczesnej PRL, Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, stanu wojennego, po trwającym ponad 15 miesięcy od czasu podpisania porozumień sierpniowych, tak zwanym Karnawale Solidarności. Stan wojenny wprowadzony w niedzielę 13 grudnia 1981 roku odcisnął głębokie piętno również na ludziach kultury tego czasu. A tak wydarzenie sprzed 39 lat wspomina Edward Tuliszka, który pracował w Lubuskim Teatrze w Zielonej Górze jako rekwizytor. Obecnie jest już na emeryturze, a w latach 80. i 90. ubiegłego wieku był aktywnym działaczem NSZZ Solidarność.
W 80. roku, w momencie zakładania i komisji zakładowej i MKZ-u, zdawaliście sobie sprawę z tego, do czego to może doprowadzić? Czy...
No, raczej nie. Myśmy po prostu z dobrej sile woli, że będziemy szli do przodu, że będziemy razem, wspólnie z zarządem regionu, z wszystkimi kolegami w teatrze, jakoś nowe siły, że powstanie coś nowego, że odwieczy się tam stare komunistyczne działanie. Że będzie inaczej.
A czy wierzyliście w to, że ten system komunistyczny kiedyś za 10 lat upadnie?
A w życiu nie. Ja pamiętam, że mój teś powiadał do mnie tak: Edward, nie wierz tym komuchom. Oni wam nie dopuszczą. Oni was popuścili, oni was wykończą. Mhm. I tak się stało.
W 81.
W 81, 13 grudnia wybuchło. To co najgorsze. Więzienia, zbiórki ludzi z domów. Poza tym... Uważam, że ja miałem jakieś dziwne szczęście, że mnie nie internowali. Ale musiałem się, mówię, dwa razy w miesiącu albo nieraz trzy na komendzie meldować. Ciągali, ja tam pierdoły nieraz mówiłem. Taki. Albo jeszcze taki incydent, pamiętam, może miesiąc po wprowadzeniu stanu wojennego. Mieliśmy takiego przyjaciela przy teatrze, który... Zawsze chciałem mieć telefony teatralne, bo przecież bezpłatnie bym miał. No ja się na to nie zgodziłem jako przewodniczący związku. No i dyrekcja mu nie pozwoliła, nie dała mu tego numeru. On mieszkał zaraz koło teatru w tym szpitalnym mieszkaniu. No i jak nastąpił stan wojenny, no to on przyszedł oczywiście w mundurze, z pistoletem. No i co powiada Edward? Porozmawiamy co teraz? A ja mówię, oczywiście, proszę bardzo. Mówię, no to idziemy na stronę. No będziemy. Nie wiem, co chciał zrobić, ale w każdym razie groził mi. Nie? Był jakiś styka, który miał jakąś taką zewnętrzną opiekę nad teatrem chyba.
A potem co się z nim stało?
Zniknął. Zniknął bez śladu. Kiedy już po stanie wojennym zaczęto odmrażać to wszystko, no to się dowiadywaliśmy, że ten kolega donosił, że ten kolega donosił. A obecnie się dowiedziałem się, że bym się w ogóle nie spodziewał na tego człowieka, że on donosił. Nie będę mówił o nazwiskach, bo to mówię, to jest...
Można iść do delegatury IPN-u i sprawdzić.
Byłem, sprawdziłem, mam.
Mogłeś również sprawdzić, kto na ciebie donosił.
A nie, nie chcą powiedzieć.
Nie chcą powiedzieć? Nie chcą...
Ja wiem. Kolegów donosili na mnie.
Z teatru właśnie?
Tak. Z teatru. Czech. Aktor, elektryk... I trzeci to był taki pracownik do wszystkiego. Kiedyś to zawsze wychodzi na jaw, nie? I to mnie boli, że właśnie nasi koledzy z Poznania, z Gdańska, z Warszawy, z Zielonej Góry, Wielu ludzi współpracowało z SB, będąc naszymi kolegami. I człowiek nieświadomy, my mogliśmy wiedzieć. A wiadomo, że byli. Bo przecież człowiek dawał sobie sprawę, że nawet ci pierwsi członkowie też byli, jak to się mówi, pospolici judoszami.
Kulturalne lubuskie. W tym tygodniu wystartowały lubuskie wawrzyny organizowane przez Bibliotekę Norwida w Zielonej Górze. Doroczna nagroda dla literatów, dziennikarzy i naukowców zostanie przyznana za 2020 rok już po raz 27. Oto co na temat tegorocznej edycji nagrody powiedzieli organizatorzy konkursu.
W tym trudnym czasie chcielibyśmy, żeby jak najwięcej osób otrzymało nagrody.
Przemysław Bartkowiak, koordynator wawrzynów.
W związku z tym, tak jak już było powiedziane, budujemy finanse, budujemy cały montaż finansowy, jeśli chodzi o lubuskie wawrzyny. Udało nam się, już możemy powiedzieć, że wzorem lat poprzednich, jeśli chodzi o lubuski wawrzyn literacki, utrzymać dwie nagrody w dwóch kategoriach. Mam tu na myśli proza i poezja. I będą ufundowane dwa pióra, dwa srebrne pióra w tych dwóch kategoriach, czyli jedno pióro w jednej kategorii, drugie w drugiej i dwie nagrody pieniężne. Będzie również ufundowana nagroda pani rektor Akademii imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim za debiut literacki. Natomiast jeśli chodzi o wawrzyn naukowy, nie jak w roku poprzednim, będzie tutaj nagroda w postaci srebrnego pióra ufundowana przez rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz nagroda pieniężna ufundowana przez cztery lubuskie uczelnie, to znaczy w cudzysłowie lubuskie, bo jedna troszeczkę wykracza poza, ale wymienię te uczelnie, mam tu na myśli Uniwersytet Zielonogórski, Akademię imienia Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, Uniwersytet Mickiewicza w Poznaniu, w którym działa Kolegium Polonikum i zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej w Gorzowie Wielkopolskim, filii Akademii Wychowania Fizycznego imienia Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu oraz dwie biblioteki, czyli tutaj mam na myśli naszą bibliotekę oraz Wojewódzką Miejską Bibliotekę Publiczną imienia Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim. Natomiast jeśli chodzi o zmiany w konkursie, zmiany są bardzo małe. Jeśli chodzi o lubuski wawrzyn literacki i naukowy, doprecyzowano bodajże, jeśli chodzi o literacki, w jednym miejscu regulamin, stwierdzając, że pozycja musi być oryginalna i po raz pierwszy ukazująca się. Jeśli chodzi o lubuski wawrzyn naukowy, dodano tylko modyfikację nazwy uczelni, jednej, która funduje. Pozostałe zasady są takie same jak w ubiegłym roku. Ważną informacją, którą tu warto zapamiętać, to jest termin przyjmowania zgłoszeń, bo rozpoczynamy konkurs dzisiaj. A terminem granicznym, do kiedy mogą napływać prace, to jest 18 stycznia 2021 roku.
W przyszłym roku to już 8. edycja konkursu Lubuski Wawrzyn Dziennikarski.
Anna Polus, sekretarz Wawrzynu Dziennikarskiego.
Partnerem obu bibliotek, które organizują konkurs, jest Stowarzyszenie Dziennikarzy Lubuskich w Zielonej Górze. Celem konkursu jest promowanie dorobku dziennikarzy wszystkich mediów, dziennikarzy prasowych, dziennikarzy radiowych, dziennikarzy telewizyjnych, a także tych, którzy działają w mediach elektronicznych. Materiały, które będziemy przyjmować, oczywiście są bardzo różnorodne i zachęcamy do tego, żeby to były nie tylko reportaże, publicystyka, ale także eseje, artykuły polemiczne, dyskusyjne, felietony, wszystkie inne formy, gatunki dziennikarskie również są dopuszczone. Wspólnym mianownikiem tych materiałów powinna być tylko ich tematyka, powinny odnosić się do województwa lubuskiego. Materiały powinny zostać zaś wyemitowane w 2020 roku. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie czterech różnych publikacji w trzech egzemplarzach w terminie do 18 stycznia 2021 roku. Oceny wszystkich zgłoszonych prac dokona pięcioosobowa kapituła, tak jak co roku. I przypomnę, że laureat Lubuskiego Wawrzynu Dziennikarskiego otrzyma srebrne pióro, którego autorką jest artystka Aneta Pabiańska-Moskwa, a także nagrodę finansową, którą fundują współorganizatorzy oraz sponsorzy, partnerzy konkursu.
Dodajmy jeszcze, że nagroda finansowa za każdy z wawrzynów wynosi 5000 zł brutto, natomiast gala wręczenia nagród jak zwykle odbędzie się w ostatni czwartek lutego, oczywiście przyszłego roku. Każdy dzień to dar, śpiewał zielonogórzanin Paweł Stachowiak. Przenosimy się tym razem do Gorzowa Wielkopolskiego. Izabela Berdowska jest akwarelistką, należy do Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Prowadzi galerię Kwadart w Gorzowie Wielkopolskim właśnie. Niestety teraz w czasie pandemii galeria jest zamknięta i wystawy nie są dostępne dla widzów. W jaki sposób twórcy radzą sobie w czasie pandemii? O tym w relacji Izabeli Patek.
Jesteśmy w galerii u pani Izy Berdowskiej, w galerii Kwade Art i zastanawiam się, w jaki sposób w czasach pandemii działają tego typu galerie i jak żyje się artystom.
Siłą rzeczy w czasie pandemii, no niestety jest tak, że ta działalność jest mocno okrojona. Zrezygnowałam z organizacji wystaw. Cały czas jest powieszona wystawa Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich. Nie robię następnych wystaw żadnych, ponieważ siłą rzeczy wystawy są dla ludzi, żeby ludzie przyszli, oglądnęli, żeby się spotkali. No, ograniczenia pandemii uniemożliwiają taką sytuację. Mogłabym robić wystawę i próbować upowszechniać ją przez internet, ale wydaje mi się, że obrazy, malarstwo powinno być oglądane na żywo. Powinno się móc zbliżyć do obrazu, oglądnąć ślad pędzla, oddalić, żeby zobaczyć całą kompozycję. A taka sytuacja na podstawie zdjęć umieszczanych w internecie, no nie ma możliwości, żeby tak to wyglądało. Poza tym akwarele są tak ulotne, tak ważny jest odcień koloru, odcień barwy, że żadna fotografia poprzez no, ułomność sprzętu fotograficznego, ułomność przeglądarek internetowych nie daje możliwości oglądnięcia dzieła w takiej postaci, jak ono wygląda, ponieważ każda przeglądarka troszeczkę inne kolory pokazuje, troszeczkę nie daje głębi obrazu, nie pozwala no, po prostu zachwycić się całym obrazem takim, jakim on jest. No i po prostu zrezygnowałam z takiej formy.
Ale udało się pani uczestniczyć w plenerze akwarelistów w Łagowie. Jakie są efekty udziału w tym plenerze?
W październiku w Łagowie odbył się plener akwarelistów polskich. Przyjechało dość dużo osób. Myślałam, że będzie mniej, no bo to przyjeżdżali ludzie z całej Polski i obawiałam się, że troszeczkę strach przed pandemią może spowodować to, że ludzie zrezygnują z przyjazdu, ale ponieważ w tym roku było dużo mniej plenerów, to był właściwie jeden z dwóch takich dużych plenerów, więc przyjechało dużo osób. No troszeczkę też oczywiście były pewne ograniczenia. Teraz spotkaliśmy się, ale w dużo mniejszych grupkach, tak, 5-6 osób, no wiadomo z jakich powodów. Pogoda była jeszcze bardzo ładna, więc wszyscy malowali w plenerze. Łagowie no, widzieli nas ludzie, mieszkańcy. Zresztą tam bardzo, bardzo ciepło nas przyjmują wszyscy. Bardzo lubią mieszkańcy Łagowa artystów. Po pierwsze powstało trochę obrazów. Po drugie, naładowaliśmy się taką dobrą energią. No nie było w tym roku w Łagowie wernisażu, bo zawsze po plenerze jest wernisaż. W tym roku nie było. Może te obrazy pokażemy w przyszłym roku w Łagowie, które powstały w tym roku. Być może, że część z nich trafi na coroczną wystawę akwarelistów, bo takie są organizowane i później jeżdżą po całej Polsce. Mam nadzieję, że do Galerii Kwadart ta wystawa trafi pewnie jesienią przyszłego roku, bo póki pandemia jest, to nawet póki co jeszcze nie zbieramy obrazów na tą wystawę, ale myślę, że gdzieś jesienią przyszłego roku będzie można oglądać.
Ale udaje się pani organizować warsztaty, oczywiście z zachowaniem zasad sanitarnych.
Prowadzę warsztaty biżuterii i warsztaty akwareli. Z tym, że warsztaty biżuterii prowadziłam dość często w klubie Zodiak i ostatnio klub Zodiak, to jest klub MCK, przeszedł również na pracę zdalną. I powiem szczerze, ostatnie warsztaty nagrałam online, czyli film, gdzie wykonywałam wisior z żywicy z zatopionymi w środku niezapominajkami, które w moim ogrodzie ususzyłam, zebrałam. Cały czas ten film jest do oglądnięcia na Facebooku, na profilu Zodiaku. Jak ktoś miałby ochotę, to zapraszam do oglądnięcia. A z kolei w galerii cały czas prowadzę warsztaty, taki kurs akwareli, z tym, że z wiadomych przyczyn jest to kurs 4-5 osób, no bo takie są ograniczenia i powiedzmy z tymi zasadami odległości i bezpieczeństwa tyle osób może się zmieścić. No i tam prowadzę normalne zajęcia, normalne tematy. Ostatnio uczyłyśmy się malowania plamy, takiej mięciutkiej plamy i mięciutka plama, czyli futro, i malowałyśmy po prostu maskotki, różne misie. No i powiem szczerze, że bardzo mi się podobały te prace. Dziewczyny bardzo rzetelnie i porządnie wykonały to zadanie. Ta mięciutka plama, futerka wychodziła im bardzo fajnie. Próbowałam ten kurs prowadzić przez internet w tym czasie, kiedy w ogóle nie można było takich spotkań robić, ale dziewczyny powiedziały mi, że to nie to, ponieważ one na co dzień mają już dość internetu i one tak naprawdę w tych kursach akwareli, w tych zajęciach akwareli cenią sobie to, że mogą przyjść, mogą tu w towarzystwie tych paru osób mieć kontakt z farbą, że mogą patrzeć na pracę tych koleżanek, które obok coś malują, że mogą porozmawiać. Dlatego zdecydowałam się, że ten kurs będzie trwał, już nie będę go przenosiła do internetu i nie będę go przerywała. Dzisiaj na przykład też się spotkamy i będziemy malowały chyba ptaki.
Czyli czekamy na to, żeby sytuacja się znormalizowała i żebyśmy mogli powrócić do zwykłych zajęć i pracy twórczej.
Kulturalne Lubuskie. Agnieszka Błaszkowska jest tancerką i choreografem. Od 25 lat prowadzi zespół taneczny Kontra Mini. O pasji tanecznej i pracy z młodzieżą z Agnieszką Błaszkowską rozmawia Izabela Patek.
Pani pasją jest taniec. Skąd wzięła się ta fascynacja? Już w dzieciństwie?
Tak, pasjonuje mnie taniec już od dzieciństwa, od młodych lat. Praktycznie zaczęło się to równolegle z rozpoczęciem szkoły. Także mogę powiedzieć, że tańczę od zawsze. Później ta pasja przerodziła się w coś poważnego, czyli mój zawód, moją pracę.
Ale te początki w dzieciństwie były jakie? Od jakiego tańca pani zaczynała? Czy to rodzice zachęcili, czy była własna taka potrzeba?
Nie rodzice, to była moja decyzja. Właściwie od zawsze we mnie drzemało taka chęć tworzenia do muzyki. Przydarzyła się okazja, ponieważ szkoła podstawowa numer 11, w której istniał zespół taneczny Buziaki, właściwie to był ich początek, zapraszała wszystkie dzieci, które mają słuch, poczucie rytmu, w szeregi zespołu i tak się zaczęła ta moja wielka przygoda, która trwa do dziś.
I początki to był taniec jaki?
Wie pani co, tak trudno powiedzieć, to był taniec, ja bym powiedziała, że to był taniec do piosenki, czyli piosenka i taniec, taka kategoria. Później się przeradzało to w taniec taki estradowy. Nie można powiedzieć na tą chwilę, że to była jakaś konkretna technika pod tytułem taniec klasyczny czy jazzowy. Taki estradowy, czyli to był ruch do piosenki bądź też utworu instrumentalnego, nie bazując na takiej konkretnej technice.
A co taniec daje człowiekowi, jeśli taniec jest zawodem, pracą wykonywaną i powiedzmy sobie, nie jest to łatwy zawód, bo to nie jest praca urzędnika od 7:30 do 15:30, tylko tak naprawdę praca całą dobę, co niektórym ludziom przy takiej okazji, na przykład jak długi weekend, trudno zrozumieć, że są ludzie, którzy pracują i rano, i wieczorem, i w południe, i po południu, i w różne dni tygodnia.
To prawda, sam taniec to jest bardzo wymagająca pasja, ponieważ wymaga nieustannej pracy nad ciałem, nad krokami, nad techniką. To pochłania niemalże większość naszego czasu, tym bardziej, że w momencie, kiedy zaprzestałoby się ćwiczeń, techniki, tańca, ciało nie byłoby już takie posłuszne. Także jest to wymagająca praca, jeśli chodzi o fizyczność. Oczywiście w moim przypadku, kiedy to jest teraz choreografia, to faktycznie to jest 24 godziny na dobę, bo tak na dobrą sprawę nie wiesz, kiedy przyjdzie pomysł, czy tak zwana wena twórcza do zrobienia ilustracji do poszczególnej oczywiście muzyki. Także to jest praktycznie 24 godziny na dobę. Przychodzi, odchodzi i to czasami w momentach najmniej oczekiwanych.
Wiele lat temu założyła pani zespół Kontra Mini i jest pani i twórcą, i choreografem tego zespołu. Dlaczego zajmuje się pani dziećmi i chce pani, żeby one dobrze tańczyły?
No wie pani co, ja kiedy się zastanawiam, to jest tak, że ja nic innego nie umiem robić, tylko tworzyć. Ja przeżyłam fantastyczną przygodę będąc dzieckiem i chciałabym zarazić niejako wszystkie dzieci, które mają predyspozycje do tańca, tańcem, bo taniec daje takie poczucie wolności. To jest taka samodyscyplina i generalnie to pomaga w późniejszym życiu, w innych dziedzinach życia. Taka właśnie samodyscyplina, dzieci są bardzo pracowite, obowiązkowe, przede wszystkim rozwinięte, jeśli chodzi o wrażliwość. Inaczej patrzą, inaczej postrzegają niektóre obrazy, zdarzenia, inaczej interpretują, ponieważ są wrażliwsze, mają dusze otwarte na różnego rodzaju bodźce i to jest największe bogactwo. Te dzieci będą się odróżniać pośród innych dzieci, które takich rzeczy fascynujących nie przeżywają. Poza tym oczywiście za tym idzie też satysfakcja z tego, oczywiście, bo ciężka praca to i satysfakcja musi być, więc te dzieci występują, biorą udział w spektaklach tanecznych, koncertach. Jest to dodatkowe przeżywanie. Poza tym aplauz, uznanie oglądających jest też takim bodźcem. Te dzieci dzięki temu wszystkiemu, całemu przeżywaniu czują się dowartościowane i mają wyższą samoocenę. Bo wiedzą, że ciężką pracą, zdyscyplinowaniem są w stanie osiągnąć wszystko.
Czego życzy się tancerzowi?
Połamania nóg.
To kiedyś się spełniło?
Nie. Tak się przyjęło i pewnie chodzi tu o to, że jak się życzy, to się nigdy nie stanie. Także tancerz się bardziej stara, ażeby nie doszło do właśnie takiej kontuzji tego typu. Bo dla nas nogi są najcenniejsze.
A teraz czas na naszą stałą rubrykę w Kulturalnym Lubuskim, czyli felieton Andrzeja Pierzchały, który poleca dziś lekturę szczególną na czas Adwentu. Publikację traktującą o pewnej rodzinie szczególnie zasłużonej dla polskiej kultury.
Kossakowie, Biały Mazur. Jeśli komuś z państwa czas Adwentu, radosnego oczekiwania i Wigilii, a i Bożego Narodzenia kojarzy się rodzinnie, tradycyjnie i po polsku, cokolwiek miałoby to dziś znaczyć, mam na myśli oczywiście tylko ludzi szczerych i autentycznych. Medialnych fałszywców, na przykład aborcjonistów z kolędami na ustach, wszak nie brakuje. Tak czy owak miłośnikom tradycji, również sarmackiej poniekąd, kultury rodzimej, a nade wszystko rodzimych, autentycznych sak z przełomów wieku, młodej Polski, etc., dedykuję dziś powieść biograficzną dotyczącą niezwykłego rodu Kossaków, autorstwa Joanny Jurgały-Jureczki, Kossakowie, Biały Mazur. Autorki wielu pozycji dotyczących tej genialnej rodziny, tak, dobrze państwo kojarzą, malarzy Juliusza, Wojciecha i Jerzego oraz pisarek Zofii Kossak-Szczuckiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej i Magdaleny Samozwaniec. Wobec tego już za tydzień kolejna pozycja tej autorki, sygnowana przez poznańskie wydawnictwo Zysk i Spółka, Kossakowie Tango, ale zostańmy przy nomen omen Białym Mazurze. Romanse, skandale, których nie udało się ukryć, dwie niezawinione śmierci, rodzinne tajemnice, ujawnione po latach nigdy dotąd niepublikowane listy, nieznane fakty. Rodzina Kossaków w innym świetle. Dwa domy, górki wielkie, w których rozlicza się z mijającym życiem znana pisarka Zofia Kossak-Szczucka-Szatkowska i Kossakówka w Krakowie. Dwie rodziny braci bliźniaków. Ich dramat, upadek, ale i to, co przetrwało ponad upadkiem. Zatrzymani w kadrze, jakby tańczyli Białego Mazura. Ostatni taniec nad ranem. A oto co o Kossakach Białym Mazurze napisał Tomasz Zbigniew Zapert. Błyskotliwe podsumowanie rozpoczętego przed ćwierćwieczem romansu Joanny Jurgały-Jureczki z klanem Kossaków, owocującego licznymi odkryciami biograficznymi, a zwłaszcza odkurzeniem przedstawicieli tej niezmiernie zasłużonej dla rodzimej kultury dynastii. pierwszym rzędzie piszących pań: Zofii Primowoto-Szczuckiej, Sekundo Szatkowskiej, Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej oraz Magdaleny Samozwaniec. W tej właśnie kolejności, ponieważ to autorka Pożogi zajmuje w naszych dziejach miejsce wyjątkowe. Jurgała Jureczka wyraziście i plastycznie to eksponuje, rozbijając przy okazji w proch legendę o antysemityzmie powieści o pisarki. Koniec cytatu. To literatura biograficzna, ale uwodząca lekkością pióra. Zatem polecam serdecznie, również jako świetny prezent pod choinkę. Joanna Jurgała-Jureczka, Kossakowie, Biały Mazur, wydawnictwo Zysk i Spółka, Poznań, 2020 rok.
Felicjan Andrzeja Pierzchały był przedostatnim punktem programu dzisiejszego Kulturalnego Lubuskiego. Za uwagę dziękuję Państwu Marcin Kosiński, który realizował dzisiejszą audycję, i Janusz Młyński, który ją prowadził. Spotkamy się następnym razem za tydzień, 19 grudnia, jak zwykle kilka minut, zazwyczaj jest to 7-8 minut po godzinie 14 po serwisie informacyjnym Radia Zachód. A za chwilę właśnie o godzinie 14 spotka się z Państwem Mateusz Gadomski z nową porcją informacji. Do usłyszenia. Dziękujemy.